Ten, który mógł przewidywać pewne rzeczy na przyszłość i przepowiadać. Prorocy byli wielu głosem Bożym, wieszczącym boskie poselstwa, jakie Pan Bóg chciał powiedzieć temu narodowi. Byli oni wieszczącym i zarazem karania, jakie miały przyjść na ten naród. Byli, jak już powiedzieliśmy, tym głosem Bożym. Prorocy byli zarazem głosem doradczym dla królów. I ci królowie, które byli blisko Boga, bardzo dużo korzystali z dorad i rad proroków. Lecz w większości wypadków prorocy byli znienawidzeni, nie byli zrozumiani przez społeczeństwo izraelskie. I takim samym właśnie był prorok Eliasz, na którym się będziemy zastanawiali. W każdym bądź razie prorocy to byli coś wyżej ponad cały Izrael, stali wyżej. Apostoł Paweł o nich powiedział, że nie byli godzi, świat ich nie był godzien. Świat nie był godzien. I dlatego, jak jest wiadomo, oni się tulali po jaskiniach, jama, byli prześladowani. Chrystus Pan, kiedy w swojej przypowieści często mówił, to przedstawiał proroków jako wieża. Wieża kontrolna albo strażnica kontrolna, która z daleka mieli obserwować, co się dzieje, co miało przyjść na ten naród, lub co Pan Bóg chciał powiedzieć temu narodowi, takimi byli prorocy. Prorok Eliasz żył na przełomie 860 lat do 845 lat przed Chrystusem. Żył on za królów Achaba, bałwochwalczego króla Achaba, jego żony Jezabeli, żył za króla Ochozjasza i został zabrany do nieba za króla Jorama. Prorok Eliasz pochodził z miasta Tezby, dlatego nazywany był Eliasz Tezbita. Żebyśmy pamiętali, że nie było to jego nazwisko, tylko dlatego, że mieszkał w mieście Tezby, dlatego był nazywany Tezbita. Słowo Eliasz na polskie nam znaczy: Jehowa jest moim Bogiem. I dlatego tutaj nad tym prorokiem my się będziemy zastanawiali, gdyż Eliasz jest bardzo ważnym obrazem. Eliasz jest opisana jego historia kilka rozdziałów w Księgach Królewskich, począwszy od rozdziału 17, prawie do końca, pierwsza Księga Królewska, i zarazem jeszcze o nim jest wspomniane w drugiej Księdze Królewskiej, wtedy, kiedy został zabrany do nieba. Jak już powiedzieliśmy, że pomiędzy wszystkimi prorokami, jakcy byli w Izraelu, chociaż o Mojżeszu jest powiedziane, że nie powstał więcej takich proroków, którym by Pan Bóg mówił twarzą w twarz, jak z Mojżeszem. A o Janie Chrzcicielu Chrystus Pan powiedział, że te, które się z niewiast rodzą prorocy, to nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Ale największym reformatorem Izraelu to właśnie był Eliasz. Co nam dobrze wskazuje, że księgi Starego Testamentu, które zostały zakończone, to takim właśnie wspaniałym wyrażeniem o tym mężu Bożym było wspomniane, jak czytamy proroka Malachiasza, ostatni rozdział 4 i ostatnie 2 wersety mówi tak: oto ja pośle Eliasza proroka pierwszy, niż przyjdzie on wielki straszny dzień pański, aby wrócił serce ojców ku synom, a serce synów ku ojcom ich, abym przyszedłszy ziemi przekleństwem nie skarał. Tak się zakańcza Stary Testament. Tak zakańcza swoje prosto prorok, ostatni prorok Izraelu, prorok Malachiasz, który żył przed Chrystusem 400 lat. I przez okres 400 lat to wszyscy oczekiwali na przyjście Eliasza. I kiedy po 400 latach Jan Chrzciciel wystąpił ze swoją misją i stanął u brodu Betabara i głosił wszedł pokuty, nawrót do zakonu, to wtedy kapłani wysłali swoich sług i pytali się: czyś ty czasami nie jestem Eliasz, na którego cały naród izraelski czekał do tej chwili i w dalszym ciągu my czekamy? Lecz Jan Chrzciciel odpowiedział, że ja nie jestem. Bo widzimy, że w tym proroku Eliaszu kryje się jakiś inny obraz, większy obraz. Jak już powiedzieliśmy, że Eliasz znaczy się Jehowa jest moim Bogiem, i przedstawia nas wszystkich ludzi poświęconych wieku Ewangelii, bo Eliasz przedstawia Kościół wieku ewangelicznym. Dlatego, jak już powiedzieliśmy, jest dla nas prochem bliskim, bo w tym prochu, kiedy się patrzymy, to widzimy samych siebie. Historię jego, kiedy będziemy mówili, to będziemy patrzyli w historię, jaką Kościół Chrystusowy przechodził przez cały wiek Ewangelii. W odróżnieniu od innych proroków, gdzie zawsze powiedziane, czyim on synem był, jakiegokolwiek proroka weźmiemy, to zawsze jest podany jego rodowód. To w przeciwieństwie do tego Eliasza rodowód nie jest podany. Nie jest podany, jaki ojciec jego był, no i inne rzeczy. Tam absolutnie nie jest powiedziane, tylko rozpoczyna się historia tak, jak czytamy w pierwszej księdze królewskiej, 17 rozdziale, a pierwszy werset mówi tak. Wtedy rzekł Eliasz Tesbita, jeden z obywateli Galaadu, do Achaba. Jako żywy Pan Bóg Izraelski, przed którego biczne cnością stoję, że nie będzie tych lat rosy ani deszczu, jedno według słów ust moich. Popatrzmy się, drodzy braterstwo, jakie to jest wyrażenie, że kiedy wystąpił, to nie jest powiedziane, czy już był prorokiem, tylko Tesbita, pochodzi z miasta Tesby, był obywatelem Galaadu, pewnej okolicy, i od razu poszedł do króla i powiedział tak. Mówicie królu, że tego okresu czasu nie będzie ani deszczu, ani rosy, i to wszystko się nie stanie według ust pańskich, tylko według ust czyich? Moich. Zdawałoby się, że to jest wyrażenie jakieś, może byśmy powiedzieli, za odważne, odwołać się na swoje usta. Wprawdzie tutaj nie jest powiedziane, tylko Pismo Święte tak jest zawsze napisane, żeby szukać trochę tu i trochę ówdzie. I gdyby nie Nowy Testament nam przyszedł z pomocą, to ja sam jeden bym potępił proroka Eliasza, co za odważny gość, że nie powiedział według ust pańskich, tylko według ust moich. Dopiero apostoł Jakub mówi, w 5 rozdziale czytamy, a 17 werset to mówi tak. Eliasz był człowiek tym, że biedą poddany, jako i my, a modlitwą modlił się, żeby deszcz nie padał. I nie padał deszcz na ziemi 3 lata i 6 miesięcy. Czyli ten głód, który stał się w Izraelu, którego powiedział królowi Achabowi, to był to głód wymodlony przez Eliasza. Eliasz się modlił, będąc człowiekiem sprawiedliwym, i Pan Bóg tego człowieka sprawiedliwego wysłuchał. I wtedy przez okres 3,5 roku w Izraelu nie było ani deszczu, ani rosy. Tutaj właśnie nasuwa nam myśl. Eliasz był człowiekiem modlitwy, czyli i chrześcijanie mają być ludźmi modlitwy, tak mówi później apostoł Jakub. W dalszym ciągu apostoł Jakub mówi, że Eliasz nie był jakimś tam może nad człowiekiem, tylko był tym samym biedą poddany. Nowe tłumaczenie mówi, był tak samo człowiekiem, jak i my. Niczym się nie odróżniał, a jednak posiadał siłę modlitwy, na którą to modlitwę 3 lata i 6 miesięcy deszcz nie padał. Dlaczego Pan Bóg posłuchał Eliasza, że nie zesłał tego deszczu? Dlatego, że prorocy Izraelu byli coś w rodzaju pośrednikami, jak już powiedzieliśmy, taką wieżą kontrolą, gdzie Pan Bóg dopiero przez nich łączył się z narodem. Nie wiem, czy sobie przypominacie, ale możecie sobie odczytać, że pewnego razu Pan Bóg powiedział do Mojżesza, puść mi Mojżeszu, a ja pójdę we władzę ten cały naród żydowski, a dopiero z Ciebie wyprowadzę nowy ród. Ale Mojżesz powiedział, nie Panie Boże, Ty tego nie zrobisz. I modlił się, i Pan Bóg tego nie zrobił. Tak podobnie i prorocy, bo Mojżesz nic inny nie był tylko prorokiem. I prorocy mieli moc, gdzie Pan Bóg ich posłuchał. I tutaj teraz idziemy, kiedy koło tego jesteśmy, to jest powiedziane, że wystąpił i powiedział Achabowi. Może kilka słów opowiemy o Achabie. Achab był król izraelski. Z rodu już nie Dawidowego, tylko pochodził z Jeroboama. Ten, który się zbuntował przeciwko Salomonowi, i po śmierci Salomona królestwo izraelskie zostało podzielone na dwa państwa. Dwa pokolenia pozostało przy Dawidzie, pokolenie Dawidowym, Juda i Benjamin, a resztę 10 pokoleń było to królestwo izraelskie i tam większa degradacja, większy grzech był wprowadzony. Eleż był, przepraszam, ten Acha był człowiekiem bez woli. Nieraz są ludzie, którzy owszem, fizycznie są dobrze zbudowani, ale umysłem nie bardzo wysoko stoją. Nim kierowała jego żona Jezabela, która była córką króla Sydońskiego. Była bałwochwalczynią. Już tutaj był grzech, bo w narodzie izraelskim było zakazane, że nie wolno się pobierać poganek, a tutaj zostało przekroczone prawo boskie i ta do Izraela wprowadziła bałwochwalstwo. Oczywiście Baal, którego tam wyznawano wtedy z Izraelu, było to bóstwo Boże Cyrofenicki. Ona przecież tamtąd pochodziła. Baal na polskie nam znaczy pan mocarz. I dlatego w Izraelu nastąpiło wielkie bałwochwalstwo. Dlatego, że nastąpiło takie wielkie bałwochwalstwo, to Pan Bóg karał ten naród, że 3 lata i 6 miesięcy tam deszcz nie padał. Tutaj, jak się nad tymi zastanawiamy sprawami i powiedzieliśmy, że Eleż jest pięknym obrazem na lud poświęcony Kościół. Tak samo Achaz, ten, który widzimy, jego rządy były tylko w rękach tej Jezabeli i słowo Achaz na polskie nam znaczy się ojca brat, przedstawia władzę cywilną, nie dzisiejsze, tylko te, które istniały kiedyś, gdzie papiestwo razem było włączone z władzami cywilnymi. I praktycznie właśnie oni to rządzili. Jezabela na polskie nam znaczy się nienaruszona, nieposlubiona i przedstawia władze kościelne, które razem się połączyli. I wtedy w tym okresie czasu lud poświęcony znajdował się na ziemi, tak jak tam Eliasz w tym czasie był w państwie izraelskim. Jak tam służyli Baalowi, a Baal, jak już powiedzieliśmy, pan mocarz, tak tutaj zostało stworzone tak zwane papiestwo. No i to wszyscy byli temu poddani, a jedynie widzimy Eliasz, który się temu sprzeciwiał. Po opowiedzeniu tego wydarzenia, że z 3,5 roku tam deszcz padać nie będzie, Eliasz musiał uciekać na pustynię. Uciekł na pustynię i skrył się w potoku Fary, który jest naprzeciw Jordanowi. Tam z tego potoku pił, do rozkazania pańskiego, kruki przynosili jemu pokarm i jakiś okres czasu Eliasz tam przebywał. Ale cóż, kiedy deszczu nie było, po coś wyszedł. Kiedy widzimy głód, byli kruki już nie mogli nic zdobyć, wobec tego Pan Bóg powiedział Eliaszowi: uciekniesz do Sarepty Sydońskiej. Tam będzie jedna wdowa, ja tej wdowie powiedziałem i ona cię będzie karmiła cały okres tego głodu. I tak się też stało, że Eliasz tam uciekł. Tutaj, kiedy Eliasz był u tego potoku Chary i kiedy widzimy kruki jeszcze karmili, to jest pokazany okres historii Kościoła. Jeszcze przedtem, nim papiestwo, na początku, nim ten wielki głód nastąpił, to jeszcze lud poświęcony karmił się tym, co kruki przynosili. To tam od czasu do czasu było przeczytane kilka słów Ewangelii i oni tym się karmili. Ale z biegiem czasu coraz mniej tej Ewangelii było opowiadane i dlatego jest powiedziane, że Eliasz uciekł do Sarepty Sydońskiej. Tam, dlaczego Eliasz był posłany, to jest do Syrii, Sarepty Sydońskiej, Sydon. To dzisiejsze tam jest jeszcze może Syria, a najprawdopodobniej Liban. Na południu jeszcze tym bardziej, tam na południu, nie na południu, przepraszam, na północy Libanu. To tam właśnie Sydon miasto istnieje do dni dzisiejszych. Kiedy Eliasz tam przyszedł, historia wspomina, a już był bardzo głodny, zobaczył, jak ta niewiasta zbierała drwa. Zresztą pamiętajmy, że Jezabela i Achab wydali taki rozkaz, że gdziekolwiek kto by spotkał Eliasza, to ma go zabić. Ewentualnie za jego głowę była dana nagroda, że ma być doniesiony i on nie ma prawa bytu. Dlatego, że przepowiedział taki głód Izraelu. Eliasz był posłany, jak już powiedzieliśmy, do tego miasta największego kultu, bo stamtąd kult Balon pochodził, bo najlepiej się w takim miejscu ukryć, prawda? Jeżeli było rozesłane po inne państwa szukanie Eliasza, to nikt się nie spodziewał, żeby Eliasz był w tym największym mieście kultu. Nawet Żydzi podczas II wojny światowej, kiedy było wydane masakra Żydów, zniszczenie Żydów, to szczęśliwy był ten, który się dostał gdzie? Do Rzeszy, do Niemiec. Tam się nikt nie spodziewał, żeby się Żyd ukrył. A tam było najłatwiej się ukryć. Tak podobnie Eliasz się ukrył w Sarepcie Sydońskim. Gdy zobaczył po niewiastce, to pierwsze było słowo: daj mi się coś napić, coś zjeść. To był znak tak zwany, jakbyśmy powiedzieli, no hasło takie było. Bo Pan Bóg powiedział: pójdziesz do Sarepty, a ja tam jednej niewieście powiedziałem, żeby ona cię tam karmiła. Eliasz nie znał tej niewiasty. Ta niewiasta nie znała Eliasza. A wiemy, że gdyby ktoś się o tym dowiedział, że tam jest Eliasz, to groziło i jemu kara śmierci, i zarazem tej niewieście. To w jaki sposób ja znajdę tą niewiastę? To było hasło, że daj mi coś zjeść, pić, a ona mówi: no nic nie ma. Jedno garść, a później drugie, jeżeli powiedziała: dobrze, a daj mi coś jeszcze, jakieś podpłomy, wiesz. Nic nie mam, tylko garści, czy dwie garści mąki, właśnie zbieram dwa teraz, upiekę to, ja z synem zjemy, no i kończy się nasza dyskusja. To dalej widzimy słowo do Eliasza: nie bój się. Według słowa Pańskiego tej mąki już nie zbraknie i będziesz żyła ty i ja. I tak się też właśnie stało, że właśnie przez okres tego czasu i syn wdowy jadł, i wdowa jadła, i razem Eliasz się tym żywił, tym małym pokarmem tej mąki. Ta mąka to jest pokarm duchowy i lud poświęcony w tym okresie się znajdujący, to się karmił tym, co było i dla niej było wystarczające. A to cudownie był ten pokarm podtrzymywany, że przez okres tego głodu duchowego, nie głodu literalnego, ale głodu duchowego, wystarczyło dla ludzi poświęconych i dla tych, które widzimy, ta wdowa. Ta wdowa to nic innego, tylko rodzaj ludzki, która jeszcze jakieś iskrę wiary posiadali, że tam lud Boży się ukrywał i się cieszyli tym, karmili się. Kiedy znajdując się o tej wdowy, zachorował jej syn i umarł ten syn. I wtedy nastąpiła rozpacz, że mężu Boże, czy to czasami nie stało się przez ciebie? Eliasz bardzo się modlił do Boga: Panie Boże, czy dlatego, że ta wdowa jest tak dobra dla mnie? Czy tu utrafisz tą wdowę? Ona miała jednego syna i ten syn jej umarł. To jest okres znów średniowiecza pokazany, kiedy nauka o śmierci i zmartwychwstaniu całkowicie zamarła. Wprowadzone zostało wtedy piekło, wieczne męki, tortury i inne podobne tym rzeczy. I byli ludzie prawdziwie wierzący, jak ta wdowa, ludzi tego świata, które nie mogli się z tym rzeczą pogodzić. Czyż możliwie, żeby natomiast, widzimy, to już wszystko raz na zawsze zginęło, żeby te wieczne męki, to piekło, tak ludzie się męczyli. I dlatego lud poświęcony właśnie pocieszał w tym okresie żyjącym, że jednak będzie zmartwychwstanie, tak jak wdowy tej syn został zbudzony, widzimy, po trzechkroć został zbudzony na trzechkrotną modlitwę, także przyjdzie czas zmartwychwstania, kiedy przyjdzie czas tysiąclecia. Ludzkość się tym cieszyła, radowała, a to była misja ludu poświęconego w tym okresie czasu służącym. 3,5 roku deszcz nie padał. 3,5 roku Pismo Święte często wspomina takie daty. 3,5 roku. Czasy, połowy czasu. 1260 dni. To nic innego, tylko okres 1260 lat panowania papiestwa. Począwszy od roku 539, do 1799 roku. Dlaczego bierzemy datę 539? Wtedy był wydany dekret Justyniana Cesarza, że biskup rzymski jest pierwszym biskupem albo tak zwanym papieżem. Bo do tej pory jeszcze wszyscy biskupi starsi byli równi. Wprawdzie już się liczyło, że to biskup rzymski, że jakoś to, ale faktycznie jeszcze dekretem to nie było objęte. Od tego czasu, kiedy wyszedł taki dekret, liczy się panowanie papiestwa, a skończyło się w 1799 roku, kiedy to Napoleon Bonaparte złamał władzę papiestwa. Kiedy wszedł do Włoch, wszedł do Rzymu i nakazał dać te kontrybucje, że papież miał zapłacić. A papież się sprzeciwił, został zabrany do Francji i tam umarł właśnie w tym więzieniu. I od tej pory władza papieska została złamana. Dzisiaj, drodzy, żyjemy w takim czasie, że już ta władza papieska nie jest taka straszna. W dawniejszych czasach na pewno tak się chrześcijanie nie zbierali jak my. Nic im nie przeszkadzało, ale po kryjomu się zbierali. Był to czas prawdziwego głodu Bożego, głodu pokarmu duchowego. Jak czytamy proroka Izajasza w 5 rozdziale, a 13 wersecie, to jest tak powiedziane. Proroka Izajasza, 5 rozdział, a 13 jest mój prawie. Przecież niewolę pójdzie lud mój, iż nie ma umiejętności, a zaś jego będą głodnymi i pospólstwo jego wyschnie od pragnienia. Tak to wyglądało przy brak pokarmu duchowego. Zacni nie mieli co jeść. Biblia była nie takim, widzimy, powszechnym dziełem, jak my dzisiaj posiadamy. Że w każdym domu może być kilkanaście egzemplarzy Biblii. Ludzie bogaci mogli sobie na to pozwolić i też nie wszyscy mogli sobie pozwolić. Zresztą przeważnie była tłumaczona w językach tak zwanych martwych, jak łaciński, grecki język, starogrecki, no widzimy jakiś koptyjski język, czy nawet tak zwany słowiański język, które w użyciu praktycznie nie istnieją. Prorok Amos w 8 rozdziale od 11 do 13 wierszu to też prorok przepowiedział o tym głodzie. Oto dni przychodzą, mój panujący Pan, że pośle głód na ziemię, nie głód chleba, ani pragnienie wody, ale słuchania słowa Pańskiego. Także się tulać będą od morza aż do morza i od północy aż na wschód. Biegać będą, szukając słowa Pańskiego, wszakże nie znajdą. Dnia onego pomdleją panienki piękne, nawet i młodzieńcy od onego pragnienia. Czyli jest powiedziane, że to był głód słuchania Słowa Bożego. I tam jest powiedziane, że pomdleją panienki piękne. To znaczy się, że w tym czasie były zrywy ludzi chrześcijan, które chcieli coś się podnieść. Ale brak było znajomości Pisma Świętego. Brak było tego Pisma Świętego, wiedzy tej brak było i z biegiem czasu to wszystko przez inkwizycję, przez to nakazy było niszczone i szybko mdleli i upadali. Pamiętajmy, że wpływem tych 3,5 roku jest opisano w Eliaszu, kiedy znów powracamy do proroka Eliasza, że Eliasz znów wyszedł na widownię, bo Pan Bóg mu powiedział, że ja teraz niedługo spuszczę deszcz. A ty idź i powiedz do króla Achaba, że pamiętaj, że deszcz będzie. W tym okresie czasu już taki był głód Izraelu, że nie było pastwisk dla bydła królewskiego, już nie mówiąc o innych ludziach. Że oprawił sprawcę do swojego domu Abdyjasza Achab, że ty idź w tym kierunku, może znajdziesz jeszcze jakieś miejsce, jakąś oazę. A ja pójdę w tym kierunku, będziemy szukali ratować jeszcze chociaż dla bydła, dla tego królewskiego. I wtedy Abdias spotkał Eliasza. Eliasz mówi, idź powiedz swojemu panu, królowi, że tutaj jest Eliasz. I on przyjdzie, Achab. Ale Abdias mówi tak, no dobrze, Ale ja Cię znam, proroku, że Ty sam od siebie nie możesz nic uczynić. A niechby przyszło teraz jakieś słowo Pańskie i Pan Bóg Cię przeniósł w inne miejsce, kto wie, co by mi powiedział Achab, że ja miałem okazję Ciebie zamordować, zabić, a ja Cię puściłem, to ja przepłacę swoją głową. Ale Eliasz powiedział, nie, na pewno ja się nigdzie stąd nie ruszę. No i wtedy Achab przyszedł. Kiedy Achab przyszedł, to jest wiadomo, że Eliasz powiedział tak, znów przejdzie deszcz, ale jeden warunek jest, że Izrael nie może chramać na dwie strony. Jeżeli Bóg jest, Jehowa jest Bogiem, to niech idzie za Bogiem, za Jehową. A jeżeli Baal, to niech idzie za Baalem. A najlepszy dowód, to ty wezwij proków Baalowych, których było 400, kaplanów, to 450, na górę Karmel, my tam złożymy ofiary. Nie dadzą dwa cielce, oczywiście od ciebie. Ja złożę jednego cielca na ofiarę, a ty złożysz drugiego cielca na ofiarę. Oni już złożą drugie cielce na ofiarę. No i tak się stało, kiedy zeszli się ci prorocy Baalowi, kapłani Baalowi. Oni mieli pierwszeństwo. Eliasz kazał im uczynić ołtarz. Tylko mówi, ognia nie podkładajcie, bo ja będę obserwował. Ogień ma spaść, z nieba ogień ma spaść. No i tak się to stało, kiedy złożyli ofiary i wołali, Baalu, wysłuchaj nas. Baalu, wysłuchaj nas. Ale jak było cicho, tak cicho dalej pozostało. Do tego stopnia, że się zrzezali, włóczenkami się bili, batem jeden drugiego bił, a Eliasz sobie chodził i naśmiewał się. A może on sobie śpi ten wasz dół? A może jest zajęty, a może audiencję jakoś może przyjmuje? Zaczekajcie, ja mam czas. A kiedy aż do wieczora się nie było żadnego głosu, to wtedy mówi tak, to ja teraz niech uczynię ołtarz, ale ołtarz mój ma być z 12 kamieni. Kamieni nie wolno ich ciosać, tylko tak jak natura ich wydała, złożony został ołtarz. Natomiast jeszcze dookoła miał być wykopany rów. Ofiara została zabita, na ołtarz położona, żeby nie było żadnego podejrzenia, że tam gdzieś jest jakiś ukryty ogień, to niech wyleje 4 wiadra wody. Wylałem, ale to za mało. Niech wyleje drugie 4 wiadra, jeszcze mało. Tak po 3x 12 wiadr wody wylane, także woda stała aż w drodze. I wtedy Eliasz, kiedy się pomodlił, mój Panie Boże, pokaż, że Ty istniejesz. Bóg izraelski prawdziwy. No i oczywiście ogień z nieba stąpił, ofiara została spożyta, woda wyschła i wtedy Izraelici zauważyli. Jednak Pan jest Bogiem. No wtedy, jeżeli uważacie, że Pan jest Bogiem, no to chyba już nie trzeba więcej co powiedzieć, co z tymi prorokami zrobić, które nas wprowadzili do bałwochwalstwa. Weźcie te proroki i pomordujcie. I tak się to stało. I od tej pory jest powiedziane zaraz, Eliasz powiedział Achabowi, pamiętaj, uciekaj szybko, bo cię też spotka. A sam kazał swojemu słudze iść nad morze i patrzeć się. Po 7 razy chodził i żadnego włoku nie było. I wtedy aż będąc zmartwiony, niespowiedziany usiadł, zasadził między nogi Eliasz i modlił się gorliwie. Za 7 razem sobie powiedział, widzę obłoczek, a tak jak odłoń człowiecza. Uciekaj Achabie, bo wielka połudź będzie, a despań. I tak się to stało, że Eliasz jeszcze przed Achabem biegł i przyszedł do Jezreela. Tak historia wspomina. Ale jak już powiedzieliśmy, że tu się kryje głęboka lekcja, to jak już powiedzieliśmy, że te 1260 lat panowania papiestwa, krótko przed końcem panowania papiestwa, Eliasz znów wystąpił na widownię. Wystąpienie Eliasza na widownię to jest pokazana reformacja, która się stała począwszy od tak zwanego ojca reformacji Marcina Lutra. Znów lud Boży wyszedł na widownię. znów się zetknął z tymi władzami Achabem, jak tam się Elias spotkał. I wtedy było przedstawione. Reformacja zaczęła mówić, zaczęła głosić, że tak długo być nie może, że Pan Bóg jednak coś żąda, albo Bóg jest Bogiem, i od tej pory nastąpił w pewnym sensie zwrot do pierwotnych nauk apostolskich. Ołtarz Eliasza, który Eliasz uczynił ołtarz, przedstawia okup naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo wiemy, że papieżko wprowadziło mszę tak zwaną, że ofiara Chrystusa jest niewystarczająca. To ich okup, to ich właśnie ten ołtarze. A natomiast reformacja wróciła do ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ołtarz Eliasza, który był uczyniony z 12 kamieni, przedstawia nauki 12 apostołów, często powracać do nauk 12 apostołów. Izraelu było zakazane kamienie ciosać, tylko takie, jakie oni uczynili, były, jak już powiedzieliśmy, natura ich wydała. Czyli tutaj nie można nic upiększać, które zostało z biegiem czasu upiększone. Ale takimi, jakimi apostołowie byli, jak oni głosili, takie nauki niech pozostaną. One mają większą wartość. Bo jeżeli ktoś zacznie coś poprawiać, to nic nie poprawi, a raczej jeszcze zepsuje, zeszpeci. Polanie wodą, że tego już nikt nie powstrzyma, co zapoczątkowała reformacja. To, co reformacja zapoczątkowała, to już nie ma takiej siły, żeby kiedykolwiek coś powstrzymało i do tej pory nie zostało powstrzymane i już nie będzie powstrzymane. Tam dalej jest powiedziane proroki balowe pobicie. Nastąpiła kara, jaka nawiedziła papieżstwo po skończeniu się 1260 lat. Tak już powiedzieliśmy, papież zmarł w więzieniu, masowe egzekucje w Francji i inne rzeczy. Świat zaczął się patrzeć na oczy, że to nieprawda, bo dotychczas wierzono, że to tak Biblia naucza. A jednak zobaczono, że Pismo Święte tak nie nauczy, że to są nauki błędne, fałszywe. Zaczęto zaglądać do Biblii i nastąpiło wtedy złamanie tego, jak już powiedzieliśmy, władzy papieskiej. Po tym okresie czasu, tak jak po Eliasz, kiedy zostali po prostu pomordowani, kiedy ofiara Eliasza została przyjętą, nastąpił deszcz Izraela. Takie, jak tu czytamy, zresztą z małego obłoczku, możemy zresztą przeczytać. No wiele trzeba było by czytać, ale jak już wspomniałem, bardzo krótki mamy czas. Ale możemy sobie przeczytać. Pierwsza Królewska, 18 rozdział od 41 wierszu, dalej mówi tak. Potem rzekł Eliasz do Achaba, idź, jedz, a pij, albowiem oto szum szu wielkiego. Wtedy szedł Achab, aby jadł i pił, a Eliasz wstąpił na wierzch Karmelu i położył się na ziemię, a ułożą dwa swoje między kolana swoje. Potem rzekł do sługi swego, idź teraz na spojrzeń ku morzu, który poszedł, a spojrzawszy rzekł, nie masz nic. Zaś rzekł, idź, a wracaj się po siedemkroć. A za siódmym razem rzekł, oto obłok mały jako dłoń człowiecza występuje z morza. Wtedy on rzekł, idź, a powiedz na pobowie, zaprzęgaj, a ujeżdżaj, aby cię deszcz nie zastał. I stało się między tym, że się niebo obłokami i wiatrem zaćmiły. Skąd był deszcz wielki, a tak siadszy Achab jechał do Izraela. Czyli tutaj mamy pokazane, z małego obłoczku powstał wielki deszcz. Wielki deszcz, pamiętajcie drodzy, że to nic innego nie jest, tylko właśnie deszcz Pisma Świętego, Słowa Bożego. Dzisiaj Biblia jest wydawana w milionach egzemplarzach rocznie. Nie tak dużo, tylko w 70 roku wszystkie towarzystwa biblijne wydały 150 milionów sztuk Biblii. Jest ona drukowana we wszystkich językach i we wszystkich jakikolwiek są narzecza, a jakby tylko można było coś napisać jakąś literami, to już jest wydawana. Co się stało po upadku papieństwa? Miliony wydawanych Biblii po upadku władzy papieństwa w 1799 roku. Z małego obłoku, mały obloczek, dla was młodych powiem. Pamiętajcie, że nieraz Pan Bóg, jeżeli ma swoje dzieło wielkie dokonać, to nie zawsze używa ludzi zacnych, nie zawsze używa ludzi starszych, w jakich wam się zdawało, ale często przemawia nawet przez ludzi młodych, a nieraz pacholąc niemowląt. Tak to się stało Izraelu, kiedy opowiedział, że Heli i jego synowie zginą przez małego Samuela. Tak podobnie to, co my dzisiaj mamy, to, co nieraz nie jesteśmy w stanie nawet docenić, te dobrodziejstwo, które posiadamy. To chcę powiedzieć, jedna taka jak wy, panienka lat 14, spowodowała, że my dzisiaj wszyscy mamy Biblię w swoich rękach. Nazywała się ona Mary Jones. Pochodziła ona z Walii. Ona w swoim życiu bardzo pragnęła mieć Pismo Święte. Kiedy pełne sumy pieniędzy zebrała, w rodzinie nastąpiło nieszczęście. Pieniędzy były wydane na to imię. Kiedy znów pełne sumy pieniędzy zebrała, poszła do swojego pastora, a ten powiedział, że ma tylko jeden egzemplarz Biblii, jest przełożony Boży. O gdyby poszła dość daleko, 40 mil, do drugiego pastora, ten to jej sprzedał. I tak się też stało. To poruszyło tak serca tych pastorów, że na pełnym zjeździe pastorów już różnych wyznań protestanckich kiedy radzono, co zrobić, wielka jest potrzeba czytania Pisma Świętego. I ten pastor powiedział, to przeżycie tej dziewczyny tak wszystkich poruszyło, że jeden pastor powiedział tak, a dlaczego nie wydać Biblię na Walii? To jest prowincja Anglii, Wielkiej Brytanii, część prowincji. A wtedy jeden z pastorów baptystycznych powiedział tak. A czemu tylko dla Walii Biblię tak wydać? A nie wydać dla całego świata Biblię. I od tej pory zaczęły powstawać towarzystwo biblijne, jako czytamy. Jako ilustrację możemy wykazać powstawanie różnych towarzystw biblijnych, które Rzym nazywa zapowiedzone towarzystwo biblijne, którym jednak teraz nie może przeszkodzić. Pismo Święte niegdyś trzymane na łańcucha, przepisywane tylko w języki martwy, zabronione czytać, rozchodzi się teraz w milionach egzemplarzy między wszystkimi narodami i o wszystkich językach. I tak, brytyjskie zagraniczne towarzystwo biblijne zostało założone w roku 1803, zaraz za 4 lata. Po złamaniu władzy papieskiej za 4 lata powstało towarzystwo biblijne, zagraniczne, które my najwięcej korzystamy z tego. Norweskie towarzystwo biblijne w roku 1804. Berlińskie towarzystwo biblijne w roku 1805. Filadelfijskie towarzystwo biblijne w roku 1808. Amerykańskie towarzystwo biblijne w 1817. I tak tych towarzystw coraz więcej i więcej powstawało. I tak jak już powiedzieliśmy, z tego małego obłoczku, jako dłoń człowiecza, a jeszcze powiedzielibyśmy, że ta dłoń była mała, która wyciągnęła, po to Biblię chciała. Jeszcze mała, bo dziewczyna 14-letnia była mała. To powstał taki wielki liczny deszcz, że dzisiaj nie ma kraju, nie ma języka. A gdyby nawet jakiś kraj chciał zamknąć swoje granice i nie puścić Pisma Świętego, nie ma takiej siły, żeby tam ponosić dostać. I dlatego tutaj mamy pokazany okres już reformacji i okres po reformacji. Aż czas nam szybko mknie, musimy się tak samo i też spieszyć. Nad każdym jednym szczególem chyba dobrze wiecie, że można było bardzo dużo jeszcze pomówić, ale wy jako młodzi możecie się nad tymi sprawami szerzej jeszcze interesować, zastanawiać, a ja tylko, jak już powiedziałem, podpunkty podaję. Kiedy w Izraelu spadł deszcz, zdawało by się, że wszyscy powinni z tego być zadowoleni, ale okazało się, że nieprawda. Bo nie była zadowolona Jezabela, co się stało, i dlatego Eliasz musiał drugi raz uciekać na puszczę, a to mamy zapisane w pierwszej królewskiej, w 19 rozdziale od pierwszego wierszy mój tak. Wtedy oznajmił Achab Jezabeli wszystko, co uczynił Eliasz, a iż prawie wszystkie proroki pomordował mieczem. Przecież posłana Jezabela posła do Eliasza mówią: to mi niech uczynią bogowie i to mi niech przyczynią, jeśli o tym czasie jutro nie położę duszy twojej jako duszę twojego swojej. Chciłość tej niewiasty, przewrotnej niewiasty, nie miała granic. 3,5 roku deszcz nie padał, ziemia była spieczona, popękana ziemia. Ludzie ginęli z głodu, ale to nie było wszystko nieznaczące. Tyś proroki pomordował. Deszcz spadł, zamiast się cieszyć i radować, to mi niech uczynią bogowie, to mi niech przyczynią. Przysięgam przez swoich bogów, że tak samo jutro o tym czasie, jak tyś uczynił moim kapłanom, tak twoja zmowa się stanie spełnić. Eliasz zrozumiał, że w dalszym ciągu nie znalazł zrozumienia w społeczeństwie izraelskim. Tak podobnie pamiętajmy, że Kościół cały czas widzi i zrozumiał, że w społeczeństwie dzisiejszego świata nie miał zrozumienia, zrozumienia nie ma. Bo ta przewrotna Jezabela, jak już powiedzieliśmy, kościelnictwo w dalszym ciągu, chociaż to był tylko jej strach, już ona Eliaszowi nic nie zrobiła. Ale ten duch inkwizycji, który ma na swoim sumieniu ma 50 milionów ludzi omordowanych, w dalszym ciągu inkwizycja formalnie nie została jeszcze zniszczona. Nie, chyba ostatnich już latach. No tak. Ale do tego prawie czasu inkwizycja była, bo myśmy jeszcze do dni dzisiejszych nie doszli. To jest druga ucieczka Eliasza, która stała się, to stało się właśnie przed skórym przyjściem naszego Zbawiciela. Biblia już była wydawana, inne rzeczy, a jednak ten duch tej inkwizycji w dalszym ciągu istniał. Jak już powiedzieliśmy, Eliasz musiał uciekać znów przed Jezabelą, kryć się. To jest druga ucieczka przed skórym przyjściem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Eliasz uciekł na pustynię Berszewa. Pustynia Berszewa nam dobrze jest znana z tego, że tam najwięcej koczował, podróżował Abraham. Izak i Jakub najwięcej na tej pustyni przebywali. Co spowodowało Eliasza, że się udał na tą pustynię? Otóż Eliasz się udał na tą pustynię, żeby się teraz dowiadywać, jaki był cel boski wybrania Abrahama, ojca. Co Pan Bóg chciał, jak daleko ten naród odszedł. I jak tu czytamy w wierszu 4, 3, 4 i tak. Co gdy rozumiał Eliasz i stał odszedł, aby duszę swą zachował, a przyszedł do Berszewy, która była w Judzie i zostawił tam sługę swego. A sam poszedł w puszczę na jeden dzień drogi, a gdy przyszedł i usiadł pod jednym jałowcem, życzył sobie umrzeć i rzekł: dosyć już, o Panie, weź mi się dusze moje, bo mnie jest lepsze nad ojców moich. Czyli tutaj wskazuje, że się dowiadywał o swoich ojcach, Abrahamie, Izaku i Jakubie. Jak to było założone, jak Pan Bóg z nimi zawarł przymierze, a jak daleko ten naród odszedł. Oni pomarli. Myślał sobie nieraz, gdyby to stanął Abraham, Izak, Jakub, no to by nie poznali tego narodu, jakim oni byli. Tak podobnie, przed którym przyjściem, w tym okresie czasu właśnie, aż tą nauka odnośnie restytucji od tej pory zaczęła być zrozumiewana i zaczęta być głoszona. Życzę sobie śmierci, bo zdawało się, że już kariera Kościoła się skończyła.
Dlatego już były różne daty wystosowane przez niejakiego Williama Millera, że kościół miał być zabrany w 1844 roku, później w 1846 i wiele takich rzeczy, czyli kariera kościoła miała się ku końcowi. Ale to jeszcze nie był czas, bo tam potrącił anioł, posilił go, wiesz, jest, bo siły tego pokarmu masz daleko jeszcze drogę. No i oczywiście Eliasz w sile tego pokarmu szedł 40 dni, 40 nocy nie jadł i znów przyszedł na inne, jeszcze dalej na południe, doszedł aż do Góry Bożej Choreb. Kiedy doszedł do Góry Bożej Choreb, to wszedł tam do jaskini. Ta jaskinia to nosi do tej pory nazwę jaskini Mojżeszowej, bo tam Mojżesz najwięcej pasał wschody swego teścia Wietra i często sam tam zamieszkiwał, a być może i wschody w tej jaskini trzymał. I tam, kiedy wszedł do tej jaskini, to znów Eliasz przeżywał, rozmyślał o Mojżeszu, o zorganizowaniu narodu izraelskiego, jak to Pan Bóg prowadził naród izraelski swoją mocną ręką. W dalszym ciągu, do czego teraz naród izraelski odszedł, jak daleko odszedł do tego wszystkiego. Czyli tutaj mamy okres czasu, gdzie Kościół doszedł już do której obecności naszego Pana, i od tego czasu rozpoczęło się badanie Starego Testamentu. Zwrócono uwagę na proroctwa, bo wszystkie wyznania, a nawet aż do dni dzisiejszych, to raczej bazują na Nowym Testamencie, a Stary Testament tam o tyle, o ile. Ale najbardziej, jeżeli się by przyszło coś wspomnieć o figurach, cieniach przybytku, tak jak tutaj mamy, tutaj wisiał tam, składanie ofiar, cielstw, i powiem to każdemu, i to było barbarzyństwo w narodzie żydowskim. Nikt tego nie rozumie. Ale od tej pory zwrócono naukę na cienie przybytku, na proroctwa, na jej różne proroctwa, które mówiły o Królestwie Bożym na ziemi, bo większość wyznań chrześcijańskich to tylko mówi, że w niebie, a na ziemi nie będzie żadnego królestwa. I dlatego, jak już powiedzieliśmy, to tak jak tam Eliasz w tej jaskini to wszystko na nowo jakby przeżył, tak od tej pory rozpoczęło się badanie proroctw i powrót do Starego Testamentu. Tam później Pan usłyszał głos Eliasz, głos to Boży był, głos Pisma Świętego, że co tu czynisz, Eliaszu? A cóż ja mam czynić? Jezabela proroki twoje pomordowała, wszystkich wyniszczyła, ołtarze porozwalali, zostałem ja sam i szukają duszy mojej. Czyli od tej pory lud poświęcony znów uważał, że kariera jego już jest na ukończeniu, że więcej już nie ma nic do czynienia. Ale Pan mu kazał stanąć na skale, na wierzchu skały. I sam tam Pan się przechodził, a najsamprzód wiatr gwałtowny podrywający skały, łamiące te góry, kruszące te góry. Ale Pan nie był w tym wietrze. Za wiatrem było trzęsienie ziemi, góry się trzęsły, rozsypywały się, coraz mniejsze się robiły te góry. Ale Pan nie był jeszcze w tym trzęsieniu ziemi. Za trzęsieniem ziemi był ogień, który szedł i wszystko, cokolwiek było do zniszczenia, niszczył. Ale Pan nie był jeszcze w tym ogniu. Aż dopiero był głos cichy i wolny, Eliasz zakrył twarz swoje, zrozumiał, że to dopiero jest dzieło Boskie. Bóg pokazał Eliaszowi, że gdyby chciał świat przekonać, to wystarczyłoby wojny, wywiad gwałtowny. Pierwsza i druga wojna światowa powaliłaby ludzi na kolana. Ale to nie był cel Boży. Trzęsienie ziemi, które dzisiaj się patrzymy w całym świecie, przechodzi, nowe państwa powstają. To jeszcze nie jest cel Boży. Anarchia za tym wszystkim, lecz Bóg zawsze przemawia głosem miłym i cichym, głos prawdy, i wkrótce świat zostanie przekonany. Eliasz to miał zrozumieć. Wejście Eliasza na tą skalę, Góra Choreb przedstawia Królestwo Boże. Od tej pory rozpoczęło się głoszenie Królestwa Bożego. Eliasz, który stanął na skale, to jest zbudzenie tych wszystkich świętych, które spoczywali w grobie do tego okresu czasu. Ale że tam dalej jest powiedziane, że Eliasz jeszcze raz stanął w tej jaskini, czyli na ziemi jeszcze Kościół miał być. Jedni już mieli być zbudzeni, a drudzy jeszcze mieli być na ziemi.
Zupełna przemiana Kościoła nastąpi wtedy, już właśnie, kiedy jest ogień będzie, głos cichych i wojny. Eliasz zrozumiał, Pan Bóg powiedział, że pamiętaj, że jeszcze masz daleką drogę, jeszcze dużo pracy. I od tego czasu jeszcze około 10 lat Eliasz prowadził swoją działalność i tam miał wtedy pomazać w Syrii Hazaela na króla. W Izraelu miał Jehu syna Namcy pomazać na króla. No i Elizeusza pomazać na miejsce swoje na proroka, że ty będziesz zabrany, miał się szykować na twoją przemianę, ale na miejsce swoje masz pomazać Elizeusza na proroka. Eliasz wszystkiego tego już nie dokonał, tylko jeszcze w swoim życiu dokonał, że pomazał Elizeusza na proroka. Elizeusz na polskie nam znaczy, Bóg jest mi ratunkiem. I przedstawia, jak Eliasz przedstawia klasę Kościoła, tych, które z Chrystusem będą królami kapłanami i będą królowali 1000 lat, liczba ich jest ograniczona 144 tysiące, tak Elizeusz przedstawia drugą klasę ludzi wierzących, których liczba nie jest określona, które jest powiedziane, nikt nie mógł zliczyć każdego narodu i języka, no i natomiast ci będą nie na stolicy, ale będą służyli przed stolicą. Pomazanie Elizeusza było dość dziwne. Jak zapisane pierwsze królewskie, 19 rozdział, a 19 jest mój tak. A tak ono przed przystanku znalazł Elizeusza syna Safatowego. A on pożył, a 12 jasłowów przed nim, a tam był przy 12 jarzmie. A idąc mimo niego, Eliasz rzucił nań płaszcz swój i poszedł sobie. Kiedy przechodził, Elizeusz na polu orał, był rolnikiem. Był bogatym człowiekiem, bo jest powiedziane 12 jasłowów, 11 sług było, a on przy 12 jeszcze jarzmie orał. I kiedy przechodził, to nic mu nie mówił, tylko rzucił na niego płaszcz. I poszedł sobie. Wtedy jest powiedziane, że Elizeusz zostawił czerwony, zatrzymał go i mówi, pozwól mi, już wiem, co to wszystko znaczy. Ale daj mi, że ja pojdę się pocałuję z ojcem i z matką. Dlaczego się pocałuję? Bo być prorokiem w tamtejszym czasie to wskazywało już śmierć i być może swojego ojca i matki nie spotkam. Idź. Ale pamiętaj, że długo żebyś tam nie był. No i szybko się wrócił, wole zostały zabite, nagotował pokarmu Elizeusz, wszystkich nakarmił i poszedł Eliaszem. Eliasz miał jeszcze wielką pracę, bo Pan Bóg mu powiedział, kiedy on powiedział, że zostałem ja sam, a tutaj jest duszy moje. Nikogo w Izraelu nie ma takiego, kto by się zostawiał za Ciebie, Panie Boże. To Bóg mu powiedział, nie twoja sprawa, Eliaszu, do tego się wtrącać. To jest sprawa moja. Ja jeszcze mam takich, które 7000, które się nie spłonili kolan przed Bałem. Lekcja i dla nas pamiętajmy dzisiaj. Nie mówmy tylko, że my, być może, że jeszcze Pan Bóg zna gdzieś indziej i tacy, które będą właśnie Bogu służyli i służą. 7000, które nie skłonili kolana Baalowi, to ważna praca do wykonania, wynieść ludu mój z Babilonu, który głos jestem, był od którego przyjścia i jest, ale ja mam nadzieję, że jeszcze ten głos będzie jeszcze większy po zabraniu Kościoła i ten lud wyjdzie z Babilonu. A jak już powiedzieliśmy, Eliasz jeszcze działalność prowadził około 10 lat. Achab zakończył swoje życie w wojnie, w której czytamy. I czytamy w pierwszej królewskiej 22 rozdziale, a 34 wersecie to jest opisane, w jaki sposób zakończył haniebnie Achab swoje życie. Lecz mąż niektóry strzelił w muchę, na niepewny, i postrzelił króla izraelskiego między nicy i między panty, które we płoźnicy swemu nawróć się, a wyleś mi z wojska bombie stranione i tak umarł. Jak już pamiętacie, mówiłem wam, że Achab przestaje władze świeckie dawniejsze. Jak tam ktoś strzelał, ale na niepełne, bo tam król syryjski powiedział tak, jak będziecie się ścigali i walczyli, что ни, на никого не ссылайте, никого не те, только чтобы короля Израильского забили. И все чекали, каждый хотел быть тем, который бы забил этого короля. Але еще знали, что кто-то так на неполне ссылал, и его ссыла власть ранила короля Израильского, и тем умер. To jest pokazana pierwsza wojna światowa, która zniosła carów i cesarzy. I to się stało drogą prawie przypadkową. Bo na pewno wiele rzeczy chciało, które by się sławili. Car rosyjski, jak zakończył swoje życie do tej pory, historia nic nie mówi. Mówi, że jeszcze mu kazano oddechować, oddechować, gdzie on się podział, nic nie wie. Stało się to właśnie za zabicie księcia austriackiego w Sarajewie. Rozpoczęła się pierwsza wojna światowa. Książę austriacki, który był w Sarajewie, w Jugosławii, tam został zamordowany. Rozpoczęła się wielka pierwsza wojna światowa. Drogą przypadku. Czy dzisiaj ludzie zacni na stanowiskach nie giną? Czy ostatnio, co został porwany Aldo Moro w tym we Włoszech, jednak widzimy, nie dochodzi. A stało się drogą przypadku i tak zakończyła się władza cywilna dawniejsza. Eliasz jeszcze żył za panowania Ochozjasza. Już widzimy syna Achabowego. Ochozjasz trwał bardzo krótko, 2 lata, bo ta jego działalność była chorowita, chorował. Spadł z pracy. I czytamy pierwszej królewskiej, 22 rozdział 52 do 54 wiersza Mojca. Ochozja syn Achaba począł królować nad Izraelem w Samarii roku 17 Jozafata królewskiego, królował nad Izraelem 2 lata. I czynił zle przed oczyma pańskimi, chodząc drogą ojca swego i drogą matki swej i drogą Jerobama syna Nabatowego, który przywiódł do grzechów Izraela. Służył także Balowi, a kłaniał mu się i pobudzał do dzieł Pana, Boga Izraelskiego, według wszystkiego, co czynił ojciec jego. Panowanie Ochozjasza to nic innego, tylko to jest właśnie władze, które były między wojnami, między okresem jednym i drugim. Czas międzywojenny, byśmy powiedzieli. To rzeczywiście tak samo jak tamci, tak niczym się jeszcze nie zmieniały te. I to był bardzo krótki okres czasu. Eliasz został zabrany już za czasu panowania Jorama. Joram był bratem Ochozjasza, synem Achabowym. Joram znaczy wywyższony, Jehowa jest wzniosły. I to jest pokazany dzisiejszy okres czasu. I jak już powiedzieliśmy, że wtedy Eliasz został zabrany, tak spodziewamy się, że teraz w niedługim okresie czasu zostanie Kościół zabrany. O Joramie Biblia nie mówi ani dobrze, ani źle. W każdym razie był też król bardziej tolerancyjny. Bo czytamy w II Królewskiej, 3 rozdział od 1 do 3 wiersza mówi tak. A Joram, syn Achaba, począł królować nad Izraelem w Samarii roku 17 Jozafata Królewskiego, królował 12 lat. I czynił zle przed oczyma pańskimi, acz nie tak jak ojciec jego i jako matka jego, albowiem wyrzucił słupy balowe, które był naczyniem ojciec jego. Słupy balowe zostały wyrzucone. Nastąpiło zerwanie, oddzielenie się kościelnictwa od władz cywilnych. I to wszędzie, w całym świecie my to raczej widzimy. Wszakże już grzechach Jeroboama syna Nabatowego, który przywiódł do grzechu Izraela, trwał, a nie odstąpił od nich. Czyli jak już powiedzieliśmy, o Joramie Pismo Święte już trochę lepiej się wyraża. Jehu, który później walczył, który Jorama pokonał, Jehu, który tak samo zniszczył Jezabelę, to tylko miał do zarzucenia Joramowi nie to, że on był złym człowiekiem, ale jak czytamy II Królewskie, 9 rozdział, a 22 werset, to mówi tak. A gdy ujrzał Joram Jehu, że jeżdżę pokój Jehu, i odpowiedział mu Jehu, co za pokój, ponieważ jeszcze cudzołóstwo Jezabeli matki swojej czary jej są wielkie. No myślę, że tutaj komentarzy już nie trzeba. I dlatego doszliśmy do tego okresu czasu i wy jako młodzi czy starsi pamiętajcie, że się dużo mówi o zabraniu kościoła. Nawet niektórzy wystawiają daty. Ja nie wiem dokładnie daty, kiedy będzie. Ale tak samo nie odkładam na daleki okres czasu, Bo historia nas doprowadziła do tego kresu czasu. Czas nasz się skończył i my na tym historię tą przerwiemy. Jeżeli by kiedyś Pan Bóg pozwolił, moglibyśmy jeszcze wziąć dłużej, więcej o samym zabraniu Eliasza. No i oczywiście o następnym roku Eliasza. Eliseusza, przepraszam. No to się mylę, bardzo przepraszam i dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi. I dlatego, jak już powiedziałem, że te kilka słów, któreśmy powiedzieli, dość tak no, chaotycznie, pobieżnie, no bo nad tą strukturę można do dłuższy czas prowadzić. Ale jest to historia, która zajęła ponad 1500 lat, może około 1500 lat. Tu jest pokazana, kiedy Eliasz po raz pierwszy wystąpił i opowiedział ten głos, prawda? Jak już powiedzieliśmy, w 539, a dzisiaj dochodzi już 2000 rok, już bliżej jest. Czyli historia około 1500 lat i dlatego w tej jednej godzinie to dość tak bardzo skromniśmy powiedzieli. A uważam, że wasze umysły młode, bystre, to tym bardziej będziecie mogli więcej nad tymi sprawami rozmyślać. I starajcie się, rozmyślajcie, bo żyjemy w bardzo wspaniałym czasie. I w niedługim czasie zobaczycie, wielkie na świecie się rzeczy dziać będą. Kościół wejdzie do chwały, a Królestwo Boże na ziemi będzie do chwały.
Tak jak już mówiliśmy, że trudne, głęboki, bardzo szeroki. No, ale musieliśmy jednak się trzymać jakiegoś programu. Z pewnością nie jeden z was już słyszał ten temat. Może niektórzy pierwszy raz, ale tak jak tu już wspominał brat, że i dla was młodych, szczególnie przy tym przykładzie tej młodej dziewczynki, że przez tak młode serca, przez tak młode ręce Bóg czyni wielkie sprawy. I wy możecie również być użyci. Nie wiemy. To tylko decyduje sam serce. A Bóg potrzebuje sług, potrzebuje pomocników, potrzebuje różnych wykonawców, różnych. I dzisiaj też. Nie już tą Biblię, ale może podać Biblię komuś do ręki, kto się jeszcze nie spotkał, lub inne przykłady. Pamiętajcie, że jeżeli jesteście młodym wiekiem, że Chrystus nie był człowiekiem w podeszłym latach. Bóg nie przemawiał tylko przez sędziwych ludzi, ale bardzo często przez ludzi młodych. Chrystus był młody. Znany wam bliżej, brat Rusel, no, też był młody. Gdy rozpoczął misję prawie że na cały świat, działalność miał tylko zaledwie 24 lata. Niektórzy już mają, niektórzy dorastają, dlatego jest czas sposobny o tym myśleć. No ale teraz prosimy o pytania. Nie chcę zmuszać was do pytań, ale jeżeli macie, proszę bardzo. Brat na pewno może służyć nam odpowiedziami. Proszę, jeżeli są, proszę stanąć. Nie wszystko zostało wytłumaczone, na pewno wiele pytań pozostało i to myślę, że dobrze, że pozostało. Bo nie buduje się chrześcijanin tylko tu, w tym miejscu, tylko to jest jak gdyby trening. Apostoł Paweł przyrównał chrześcijanina do kogo? Do sportowca. Do sportowca ogólnie mówiąc. A sportowiec, żeby wystąpić w tym biegu, to co? To tak przyjdzie sobie z ulicy i wygra bieg? Na pewno nie. Musi odbyć wiele bardzo mozolnego treningu. I to jest trening wspólne zagranie się. Ale w domu również jest trening. I sięgnijcie do Pisma Świętego, sięgnijcie do wykładów Pisma Świętego. Są te, ta historia dosyć szeroko tłumaczona, ale może jeszcze ktoś by miał pytanie obecnie. Może się komuś nasunęła, to by było jakieś pytanie, to by było najlepsze. Jeżeli nie, co my, proszę bardzo. Tak, dziękuję. No, czy byłoby jakieś znaczenie w tym, że Eliasz wysyłał sługę swego 7-krotnie, że idź i zobacz, czy coś zobaczysz? No, to ty ciekawy. Czy to coś oznacza? No, może poprosimy brata, czy spróbowałby odpowiedzieć na to.
No, może nie aż nie wszystko ma swoje znaczenie, ale uważam, że ta nauka mogła być dla nas, że Eliasz przedstawia lud poświęcony. Najpierw powiedzieliśmy, że te wielki deszcz to nic innego, tylko Pismo Święte, a te słudzy to byli ludzie, którzy naprawdę chcieli, jak my chcieli. I to 7, czyli zupełnie nadszedł taki czas, że ludzie pragnęli Pisma Świętego. A pragnąc Pismo Święte, no to dopiero jak już powiedzieliśmy, no czy tak ono było przyszło. Ale uważam, że ta dziewczyna, ona swoim tym postępowaniem zadziałała, że my dzisiaj, gdybyśmy tego nie wspomnieli, to by po prostu nie byłoby pełnie tego przedstawione. Że ona była tym, które później jako się pokazał tym obłożeniem. Czyli pragnienie ludzi było ogólnie za Pismem Świętym. I podanie 7, czyli Pismem Świętym przedstawia zupełność, czyli pragnienie tego deszczu, to było no, 1200 lat, 1200-1250 lat po Chrystusie Biblia posyłała 15 lat zwykłego robotnika, żeby sobie ktoś kupił. 15 lat przeciętny robotnik musiał dosłabić wszystkie pieniądze, żeby zdobyć sobie Pismo Święte. A dzisiaj za jeden dzień możemy kilka.
Proszę bardzo.
Odnośnie Biblii, ja chcę powiedzieć, ja mówię, że w Stanach Zjednoczonych jest to kraj protestancki, w którym to największe hotele świata są i w każdym hotelu, w każdym pokoju w szufladzie jest Biblia. Te hotele budowane niekoniecznie przez wierzących, ale Biblia tam jest. Dla narodu tego, który tam zarzucuje, ażeby mieli tę Biblię, do tego po sklepach, okropnych sklepach, że tysięcy ludzi pracuje. Tam Biblia rozmaitych rozmiarów, rozmaitych cenach, począwszy od 25 centy do kilku dolarów wartości w rozmaitych formatach, w rozmaitych uprawach, w rozmaitym kształcie papieru i tak dalej, że nadzwyczaj jak żadna księga nie jest tak upiększana i tak przedstawiana jak Biblia. Dlatego jedno wydawnictwo gazety, największe wydawnictwo tak zwane Time, Czas, która niedzielną gazetę wydaje, 3,5 kilo waży gazeta niedzielna. Dla czasu Kościoła tam ważyli te gazety i ogłaszane było. Więc w tej gazecie, gdy przychodzi Narodzenie Pańskie, cała stronica jest zajęta, Biblia jest pochodnią wolności i cywilizacji. A więc widzimy, jak w krajach tak obszernych, Stanach Zjednoczonych, bez wątpienia, że Anglia jest jakby matką Stanów Zjednoczonych, a można nazwać i córką obecnie, zajmuje to same stanowisko.
Dziękuję. No, czy zadawala się odpowiedź? No, istotnie, jeżeli mówimy o Biblii, to faktycznie to jest coś fenomenalnego. Ludzkości posiadamy na globie naszym w granicach 4 miliardy, przekracza. No, jeżeli byśmy dzielili na grupy, to jednak chyba grupa chrześcijańska nie jest najliczniejsza, ale jest liczna, ale miliardy egzemplarzy Pisma Świętego poszło w świat. I wam młodym szczególnie, styl życia amerykański się podoba. Choćbyście, jeżeli by nawet ktoś powiedział, że nie, to podoba się, bo udowadniacie stylem życia swego. A zobaczcie, styl amerykański nie tylko jest dobrze żyć, dobrze zjeść, wygodnie pojeździć, ale to, co brat powiedział. Biblia jest w każdym hotelu. Ten człowiek, biznesmen czy inny, który jest zajęty przez cały dzień, gdy wieczorem idzie, gdy jest jego dusza, jego uczucia roztargane, to może sięgnąć. Czy sięga, to już inna rzecz. Ale udostępniajmy i zobaczmy, gdzie błogosławieństwa są. Gdzie większe? czy tam, gdzie zabraniają Biblii, czy tam, gdzie Biblia jest. Odpowiedzcie sobie sami. Czy byłoby jeszcze jakieś pytanie do tego tematu bardzo ważnego, bo oddającego historię w tym człowieku, w tym proroku pokazana historia rozwoju Kościoła. I ostatnie nawet dni egzystencji Kościoła. Jeżeli by było, proszę bardzo.
Proszę bardzo. Eliasz żądał śmierci. I to może się odnosić do naszych czasów. Gdy to też podstawiamy.
No, tutaj pytanie jest zastawiać, że Eliasz tam istotnie, gdy był w tej jaskini, to żądał co zrobić? Umrzeć. To trochę brat wspominał o tym. No, ale proszę bardzo, może dać jeszcze.
Tak, to jest pokazane okres czasu, że nadszedł taki czas, że Kościół myśli już o swoim zabraniu. A począwszy od tego kresu czasu, jak jest historycznie, no mógłbym oferować dokładnymi datami. No tylko jak już powiedziałem, już wolno mi zamyć przynajmniej 2 godziny, no, jeżeli na godzinę pić. Że od tej pory rozpoczęło się takie, no, że będzie zabrany, czyli kariera Kościoła kończy się. To nie znaczy się, żeby literalnie myśmy żądali samowolnie tej śmierci, tylko że Kościół już niedługo będzie zabrany. A jednak Pan Bóg tam przyciąga. Tak jak tam Pan Bóg powiedział, że nie tak szybko zostanie zabrany, to się szybko, że zostanie zabrany. I Eliasz nigdy nie wiedział. Historycznie później jest udowodnione, że jeszcze około 10 lat, ale każdej chwili spodziewał się, że zostanie zabrany. Tak już począwszy od, jak już mówiliśmy, od Millera, a nawet wcześniej, ale i od tego okresu czasu, że Kościół będzie zabrany, a jednak się przyciąga. A on będzie zabrany.
Proszę.
Tak, miałem to powiedzieć, ale nawet nie przeoczyłem. Płaszcz Eliasza przedstawia moc prawdy. I ta moc prawdy, która znajdowała się w kościele, to później przejdzie na wielkie grono. No tak jak dziś, tak jak tam, znów trzeba było być historycznie udowodnić, że całe wieki te 19 były. Ale nikt raczej nie wspominał o tej drugiej klasie Kościoła, drugiej klasie Kościoła, na które było wielkie grono. To też jest klasa Kościoła, bo prawie, że nazwiska są podobne. Ale od później, pod koniec tego okresu czasu, wystąpił Elizeusz już na widownię. Tak pod koniec kariery Kościoła, w którym my dzisiaj żyjemy, wielkie grono występuje na widownię. I Eliasz chciał to przekazać i przekazał. To jest moc prawdy, którą my dzisiaj tak samo ci, którzy są jeszcze będą należeli do Kościoła, my nie wiemy. Oni starają się, przekazują nam, które być może powstaniemy już jakiegoś grono, tę moc prawdy. A szczególnie później jest pokazane, kiedy Eliasz był zabierany, że Elizeusz żądał tego 12 ducha, ale to jest już inna nauka, tam można było jeszcze powiedzieć.
Zadawana. Dziękuję. Czy jeszcze jest? Proszę bardzo.
No, myśmy do tego nie doszli, dlatego już nie tłumaczyłem. No, Eliasz uważano, umarł naturalną śmiercią, tylko został zabrany i gdzieś przeniesiony. Ja uważam, że Eliasz umarł, Eliasz nie żyje. Dlaczego został zabrany? Dlatego, że cały świat, jeżeli znów bierzemy on na Kościół, będzie o tym wiedział, że Kościół został zabrany do nieba. Wprawdzie umierają jako ludzie, do grobu w ciało jak lado, ale ta historia musi być znana, w tym okresie będzie znana wszystkim, a szczególnie dla Jezusa będzie znana, że Kościół został już zabrany do nieba. No ale to jak powiedziałem, to być może kiedyś o tym
sprawie. Czy jeszcze? Dziękuję. Czy jeszcze ktoś by miał pytanie? Może przy tym to jeszcze chciałem dorzucić ze 2 słowa. Istotnie zauważmy, w historii biblijnej znamy, wielu mężów zostało zabranych, no zabranych, tu określenie jest do nieba, pozostajemy odwrotem. Tu brat nam wyjaśniał. No ale czy wielu mężów w Piśmie Świętym zapisane, że zostali zabrani? Jakie znaki? Enoch, Mojżesz to wyraźnie co? Zabrany, czy poszedł na górę i co? I umarł. Wyraźnie jest powiedziane. Tylko pierwszego mamy, 7 od Adama, Enoch, jest powiedziane, że chodził, a później co? Nie było. Trudna, ale jednoznacznie nie mamy. Natomiast Jedyny przypadek o Eliaszu mamy jaki? Że został zabrany w ogniu ognistym. Oprócz wiemy, że Chrystus wstąpił w wozie ognistym, przepraszam. I czy tu nie jest bardzo pięknie pokazana właśnie klasa Kościoła? O kim jest powiedziane, że kto wstąpi do nieba? Właśnie poprzez Chrystusa tylko nadzieja dla Kościoła została dana wstępu do nieba. Wiemy, pod pojęciem Kościoła jest pokazana i klasa wielkiego grona. Zresztą, bo tak jak Filip brat wspominał, że Eliasz z Elizeuszem bardzo byli złączeni. No, wiele dzieliło się. I tu jest już w tym pokazana piękna ta figura, znaczenie, że nadzieja wstępu do nieba, zabrania. Czy jeszcze ktoś by miał pytanie? Proszę bardzo. No jeżeli nie, to tylko takie rzucę do sali. Tu brat podał i okres działalności Eliasza. Jak długo Elias był prorokiem działalności? No, zapamiętał coś z was? Słuchaliście? Może Kolak przypomnie? Tak, czyli 15 lat. I brat tu mówił, że omówił w tej godzinie okres czasu jaki? 1500 lat. No, czy przypadek jest? Myślę, że nie jest przypadek, że jakaś jest zbieżność. Też można się czegoś nauczyć. To nam wskazuje, że wiele lekcji jest poruszonych. Nie wszystko się da poruszyć, ale wy możecie jeszcze poruszyć, poszerzyć. Tak jak już wczoraj mówiłem, że jesteście pokoleniem znacznie nawet lepiej wykształcone od nas, usługujących często. Dlatego na pewno i Bóg da wam możliwość i daje możliwość, żebyście czerpali, sięgali może jeszcze nawet głębiej. Może na tym zakończymy obecnie tą błogosławioną godzinę naszych rozważań pieśnią i modlitwą.